Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Słuchajcie, kilka słów od dawna nie daje mi spokoju. Tak naprawdę to jest jedno krótkie zdanie, które zostało powiedziane przez mężczyznę, dojrzałego mężczyznę. Zdanie, które towarzyszy Kościołowi już od 2000 lat. To jest zdanie, które ciągnie się tak naprawdę przez wszystkie kontynenty, przez różne okresy i odnosi się do najróżniejszych życiowych sytuacji. Młody uczeń apostoła Pawła, Tymoteusz, mógł usłyszeć to zdanie jako pierwszy, ale po nim słyszała to zdanie niezliczona rzesza tych, którzy decydowali się stawiać kroki na śladach Jezusa. I to zdanie brzmi, pewnie je dobrze znasz, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, Jezusie, będą znosić prześladowania. Nie wiem, co ty myślisz. Szczerze mówiąc, kiedy czytam to zdanie po raz kolejny, to nie do końca chcę dopuścić do siebie te słowa. I myślę sobie tak. No może wielu będzie znosić prześladowania, ale niekoniecznie wszyscy. Może Paweł miał na myśli, wszyscy będą znosić prześladowania w czasach, kiedy ja żyję, a później to zobaczymy, jak to będzie. Albo może Paweł używa takiej metafory, nie ma tego dosłownie na myśli, raczej wyolbrzymia sprawę, żebyśmy mogli go lepiej zrozumieć. Trudno jest zrozumieć to zdanie, bo wiecie, kiedy myślę o chrześcijaństwie, to nie mogę nie myśleć, że przecież chrześcijaństwo jest dobre. Wszyscy o tym wiemy. Ci, którzy z nas, którzy zdecydowaliśmy się i za Jezusem, wiemy, że chrześcijaństwo jest dobre. Dlatego chcemy komunikować Jezusa innym, chcemy innym o nim mówić. Chrześcijaństwo jest dobre, bo uzdalnia nas przez Jezusa do relacji z Bogiem. Można powiedzieć, że chrześcijaństwo jest dobre, bo daje nowe życie, daje nowy początek, daje nam nową perspektywę, daje nam nowe wartości w życiu. Chrześcijaństwo daje nadzieję w beznadziejnym świecie i tak naprawdę można powiedzieć, że chrześcijaństwo jest jedyną alternatywą dla świata pogrążonego w mgle grzechu i oddzielonego od Boga. Chrześcijaństwo jest dobre. Ale jeżeli chrześcijaństwo jest dobre, to pomyśl przez chwilę, bo ja o tym myślę przez ostatni tydzień regularnie. Próbuję zestawić te dwa określenia. Z jednej strony słowa Pawła, który mówi, wszyscy, którzy chcą żyć prawdziwie pobożnym, bogobojnym życiem, będą znosili prześladowania. A z drugiej strony myślę o tych wszystkich wartościach chrześcijańskich, które można by podsumować jednym zdaniem. Chrześcijaństwo jest dobre. No to jak to jest? Tak? To są dwa słowa, które w mojej głowie trudno się łączą. Jeżeli dobre, to co dobrego widzieć w doświadczaniu przykrości albo w prześladowaniach ze względu na Jezusa. Gdybyś mógł wsiąść w samochód i pojechać 2 godziny na wschód autostradą A4, to zjeżdżając na wysokości Katowic dotarłbyś po kolejnych kilkunastu minutach do niewielkiej miejscowości na Śląsku. Tam na jednej z ulic jest stara kamienica i gdybyś wszedł przez bramę do tej starej kamienicy i przez drzwi do pomieszczenia może trochę mniejszego od tego tutaj, to spotkałbyś grupę ludzi bardzo podobnych do naszych ludzi. Zobaczyłbyś w gronie tych wszystkich ludzi człowieka, młodego człowieka, który wita cię z uśmiechem na twarzy. Jednak gdybyś mógł poznać jego historię, to dowiedziałbyś się, że życie miał tak naprawdę niewesołe. Nie dlatego, że dorastał w trudnej rodzinie, co jest prawdą. Nie dlatego, że nie miał za bardzo kontaktu ze swoim ojcem, co też jest prawdą. Ale raczej dlatego, że przyszedł taki dzień, kiedy uwierzył w Jezusa na jednej z podwórkowych ewangelizacji. To znaczy, na to podwórze dotarła grupa wierzących ludzi i nagle w samym środku tej dzielnicy zaczęli wszystkim mówić o tym, że Jezus jest w stanie zmienić ludzkie życie, wybaczyć nam nasz grzech kiedy przychodzimy do Niego i dać nam nowe życie. Ten mężczyzna był wtedy młodym chłopakiem i chciał się swoją radością podzielić z rodziną, a ta zaczęła się od razu z niego naśmiewać, drwić sobie z tego mamin synka, co to nic nie potrafi, a teraz jeszcze myśli, że Bóg mu pomoże w życiu. To jest scena, jaką ten chłopak musiał i dalej musi płacić za swoje przekonania. I myślę sobie o tym, że chrześcijaństwo jest dobre, ale jeżeli tak to jest, to być może powinniśmy dodać tak, ale dobre rzeczy kosztują. Jeśli wsiądziesz w samochód i pojedziesz stamtąd dalej, trochę dalej, bardziej na wschód i trochę bardziej na południe, jakąś godzinę jazdy w stronę gór, to może spotkasz tam mężczyznę mniej więcej po 50. Mężczyznę, który oddał swoje życie żonie, kiedy się pobierali, a parę lat po tym, jak oddał swoje życie żonie, oddał też swoje życie Jezusowi. Od tego czasu żona serwuje mu piekło na ziemi. Regularnie wyrzuca z domu każdy egzemplarz Biblii, który znajdzie. Wpada w historyczne zachowania, ubliża mu, krzyczy, rzuca przedmiotami. Od kiedy Jezus zagościł się w jego życiu, ono stało się trudniejsze, niż to sobie wyobrażał. Chrześcijaństwo jest dobre, ale dobre rzeczy kosztują. A może tak to jest, że wcale nie musisz tam jechać. Bo może ty sama, tak jak tutaj siedzisz, mogłabyś powiedzieć, ja też mam swoją historię. I chętnie, gdyby cię o to poproszono, chętnie byś opowiedziała o swojej przeszłości i o tym, wobec jakich wyzwań musiałaś, jakim wyzwaniom musiałaś stawić czoła od momentu, kiedy tak naprawdę zaufałaś Jezusowi. A może tak to jest, że wcale nie musimy sięgać pamięcią wstecz, bo może tak jak tutaj siedzisz teraz w tej chwili, byłbyś gotowy powiedzieć, że to jest moje życie dzisiaj. I być może dodalibyście, wiesz, kiedy zaczynałem z Jezusem, to nie do końca wiedziałem, co mnie czeka. Nie tak to sobie wyobrażałem. Nie wiem, gdzie jesteś w swoim życiu dzisiaj. Ale gdziekolwiek byś nie był, gdziekolwiek byś nie była, to być może Pawła słowa apostoła Chrystusa, które napisał do nas w swoim drugim liście do Koryntian, mogą być dla ciebie inspiracją i zachętą. Posłuchaj tych słów, proszę. To jest drugi list do Koryntian. Wersety 3-7. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jako Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas w każdym ucisku. Dzięki temu my potrafimy pocieszać tych, którzy przechodzą przez ucisk taką pociechą, której sami doznaliśmy od Boga. Gdyż tak jak nie brak nam cierpień podobnych Chrystusowym, tak za sprawą Chrystusa doświadczamy wielkiej pociechy. Jeśli więc jesteśmy uciskani, to dla waszej pociechy i zbawienia. Jeśli jesteśmy pocieszani, to też dla waszej pociechy, abyście trwali mimo tych samych cierpień, których my doznajemy. A nasza nadzieja co do was jest mocna, bo wiemy, że jak jesteście uczestnikami cierpień, tak też jesteście uczestnikami pociechy. Paweł jest autorem 13 listów. Są bardzo różne. Ale nie znajdziesz być może, albo może inaczej, niewiele osobistych, bardzo osobistych listów Pawła znajdziesz w tym kanonie. Dwa są, zasługują na szczególną uwagę. To jest jego drugi list do młodego Tymoteusza i to jest drugi list do Koryntian. To nie jest łatwy list, ale też sytuacja, w jakiej Paweł się znalazł w momencie, kiedy pisał ten list, wcale nie była łatwa. Bo Paweł wydawał się pisać ten list w bardzo depresyjnym momencie swojego życia i chociaż samo określenie depresja nigdzie się nie pojawia, ani w tym liście, ani w Biblii, to kiedy będziesz wertował karty Bożego Słowa w poszukiwaniu depresji i spróbujesz znaleźć, połączyć to, co jest w informacji w internecie na temat depresji i Biblię, to możesz się natknąć na ten właśnie list. A Paweł jest gdzieś w rzymskiej prowincji Macedonia. Chciał bardzo się spotkać z Tytusem, ale nie udało mu się. Nie tylko chciał się spotkać z Tytusem, ale też oczekiwał dobrych, zachęcających wieści. Tymczasem nie było ani Tytusa, ani dobrych wieści. W pamięci Paweł miał ciągle problemy, z jakimi borykała się wspólnota w Koryncie, ta, do której pisze. No i też miał w pamięci trudy życia związane ze swoimi przekonaniami odnośnie Jezusa. Trudy życia w postaci gróźb, zniewag, pobić, szyderstw i wreszcie uwięzienie. Wiecie, jeżeli w życiu jest jakikolwiek moment, kiedy chcielibyśmy się skupić na sobie, albo może kiedy powinniśmy się skupić na sobie, to nie ma lepszego momentu. Jeżeli jesteś powiedzmy na krawędzi depresji, jesteś zdruzgotany, jesteś zniechęcony, to wiele osób powiedziałby, to jest ten moment, kiedy musisz się zatroszczyć o siebie. Musisz się skupić na sobie. Miał wszelkie do tego prawo, mówił Pawle. Mógł skupić się na sobie i myśleć o tym, jakim jest jego życie dzisiaj, jakim było, jakim powinno być. Jednak zamiast tego w tym niełatwym momencie wybiera, by myśleć o Bogu, o tym, jaki jest Bóg. A kiedy myśli o Bogu, to nie może nie myśleć o Bożej łasce. I to jest ciekawe, że Paweł, ciekawe, zastanawiające, a jednocześnie wyjątkowe, gdzie Paweł w takim bardzo trudnym momencie swojego życia usiadł, aby zamoczyć pióro w kałamarzu i rozpocząć od kilku słów, które zupełnie zmieniają perspektywę, i te słowa to: Boże, wychwalam Cię. Od tego Paweł zaczyna. To ma na myśli pisząc: błogosławiony niech będzie Bóg. To znaczy, kiedy Paweł to pisze, to ma na myśli, chce w tym momencie swojego życia, w tych okolicznościach, oddać całą chwałę Bogu. Paweł zawiesza swój umysł na Bogu, na Jego osobie, na Jego działaniu, na Jego żywej obecności w jego życiu, a myśląc o Bogu, wypowiada słowa oddające Bogu chwałę. Albo inaczej, kiedy myśli o Bogu, to nie może Go nie wychwalać, bo jest w głębi swojego zbolałego serca przekonany, że Bóg jest godzien chwały, że Bóg zasługuje na chwałę, zasługuje na to, żeby Go wysławiać. Zobacz, co Paweł dalej robi. Wysławia Boga za Jego miłosierdzie. Chwali Boga za miłosierdzie. Nie wiem, jak często o tym myślisz, o miłosierdziu. Inaczej współczuciu, zmiłowaniu, albo empatii, albo zrozumieniu tego, przez co dana osoba, której jest okazywane miłosierdzie, przechodzi. To znaczy, Paweł dziękuje Bogu za miłosierdzie, bo ma świadomość, że Bóg jest żywo zainteresowany jego życiem, że Bóg doskonale rozumie to wszystko, przez co Paweł przechodzi, że Bóg jest aktywny, nie pasywny. To jest miłosierdzie. Taki jest Bóg. Miłosierny, jest żywo zainteresowany nami i tym wszystkim, czego doświadczamy w naszym życiu. I to jest ciekawe, że kiedy Paweł dalej dopowiada kolejne słowa, to mówi o Bogu, że Bóg jest Ojcem miłosierdzia. To znaczy, że miłosierdzie ma swoje źródło u Boga, że miłosierdzie pochodzi od Boga, że Bóg jest początkiem miłosierdzia, Bóg jest dawcą. On jako pierwszy okazał miłosierdzie pierwszym ludziom, okazał je kolejnym i kolejnym i kolejnym i okazuje je aż do dnia dzisiejszego każdej osobie. Gdybyśmy mieli też wątpliwości, co Paweł ma na myśli, to warto się uchwycić tego jednego niewinnego słowa, które Paweł plata w swój tekst. On jest ojcem wszelkiego miłosierdzia. Paweł daje chwałę Bogu za jego miłosierdzie, ale też zauważa i w taki sposób mówi, że Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć Boga. Powiem wam, że co jakiś czas, kiedy mam okazję, tak jak, nie wiem, kiedy to było, kilka tygodni temu, może trochę więcej, ponad miesiąc, kiedy pojechaliśmy z żoną do Torunia, odkryliśmy Toruń kilka lat temu zupełnie przypadkowo, starówkę toruńską, pomyśleliśmy, wow, to była akurat późna jesień, wczesna zima, było nieprzyjemnie, było zimno, stwierdziliśmy, musimy tu kiedyś przyjechać. I niedawno pojechaliśmy sobie do Torunia na 2 dni i poszliśmy do planetarium. I obejrzeliśmy film, 20-minutowy film na temat wszechświata. I myślałem sobie, no po prostu wgniotło mnie po raz kolejny w siedzenie, bo myślę sobie, to jest możliwe, że jest po prostu niezliczona ilość planet i galaktyk i udaliśmy się w wirtualną podróż przestrzeni i cofaliśmy się w tą bezkresną przestrzeń, czy płynęliśmy tą bezkresną przestrzeń, oddalając się od Ziemi tak, że to jest po prostu niewiarygodne. I myślałem sobie, że są te wszystkie gwiazdy i galaktyki i to wszystko jest takie no po prostu nie do ogarnięcia, więc jeżeli stworzenie jest nie do ogarnięcia, to co my możemy mówić o Stwórcy, który jest autorem tego stworzenia? Nie jesteśmy w stanie przeniknąć Boga, nie możemy Go ogarnąć, nie możemy Go zgłębić. Możemy o Bogu wiedzieć tylko tyle, ile Bóg nam sam o sobie powie, albo powiedział lepiej, a Paweł, pisząc pod natchnieniem Ducha Świętego, pozwala nam zajrzeć w głąb Bożego serca i kiedy zaglądamy w głąb Bożego serca, to widzimy tam pociechę. Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. Pewnie pamiętacie Jezusa, który wiedząc, że będzie musiał odejść z tego świata, mówi do swoich zdruzgotanych, zasmuconych uczniów, żeby się nie smućcie się, bo wyślę wam pocieszyciela, mojego Ducha Świętego, który wam przypomni wszystko. To jest dokładnie to samo określenie tutaj. Tam jest mowa o Duchu Świętym. Tutaj Paweł mówi, że Bóg jest Bogiem wszelkiej możliwej pociechy. Czasami rozmawiam z ludźmi, którzy są naprawdę przygnieceni życiem. I powiem wam, że często po prostu nie wiem, jak mogę ich zachęcić, nie wiem, co im mogę powiedzieć. Chciałbym, aby to było możliwe, żebym wszedł w ich serce, żebym dał im to, co widzę, że potrzebują, ale muszę przyznać, że nie jestem. Mogę próbować, robię co w mojej mocy, bardziej nastawiam się na słuchanie, ale wtedy też mogę kierować na Boga, który potrafi, który jest Bogiem wszelkiej pociechy, który jest naszym pocieszycielem. Dobre rzeczy kosztują. Chrześcijaństwo jest dobre, ale czasami w naszym życiu przychodzi nam ze względu na Chrystusa stawiać czoła różnego rodzaju wyzwaniom w życiu wtedy, kiedy się tego zupełnie nie spodziewaliśmy. Wtedy w naszych zmaganiach dla Chrystusa Bóg jest tym, który nas pociesza. Ale to jest ciekawe, że Paweł dalej zaznacza, że Bóg nie tylko nas pociesza, ale uzdalnia nas do tego, żebyśmy mogli pocieszać innych. To znaczy uzdalnia tych z nas, którzy przechodzą przez trudne chwile, abyśmy, kiedy już zostaniemy przez Boga pocieszeni, abyśmy mogli wtedy pocieszać innych, którzy przechodzą przez takie same wyzwania jak my. Bo widzisz, tworzymy wspólnotę. Kościół to wspólnota. Kościół to ludzie, nie żyjemy w próżni, nie jesteśmy mieszkańcami samotnej wyspy. Jezus, powołując Kościół, powołał nas do bycia razem, do tworzenia wspólnoty, do tworzenia jednego ciała, Jego ciała, którego On jest głową. To, na ile się przejmujesz innymi, może być, albo może jest wykładnikiem tego, na ile rozumiesz Bożą wspólnotowość. Bo tak to najwyraźniej jest, że troska o innych obok nas, którzy cierpią ze względu na Jezusa, jest w naszym życiu wprost proporcjonalna do duchowej dojrzałości, do której nas Bóg powołuje. To oznacza, że kiedy w naszych zmaganiach dla Chrystusa Bóg jest tym, który przez Chrystusa nas pociesza, to też w tych zmaganiach Bóg nas pociesza po to, żebyśmy mogli pocieszać innych. Nie wiem, co myślisz o chrześcijaństwie tak naprawdę. No, to znaczy, wiem, co niektórzy z was mogą myśleć. Nie wiem, co ty myślisz. Ale wiem jedno, że chrześcijaństwo to nie gra planszowa, w którą gramy w wolnych chwilach. Gra, którą się odkłada na półkę wtedy, kiedy już nam się nie chce w to grać. Chrześcijaństwo to całe nasze życie, to zmaganie. To tak naprawdę walka dwóch przeciwstawnych, niepasujących do siebie światów. Nie wiem, czy wiecie, jaka jest definicja konfliktu, albo jedna z definicji konfliktu. Konflikt ma miejsce wtedy, kiedy dwa królestwa zabiegają o tą samą przestrzeń. I dwaj królowie walczą o tą samą przestrzeń. Więc tak naprawdę nie powinno nas dziwić, że my żyjemy w permanentnym konflikcie, bo jeżeli Jezus wszedł na świat i powiedział, moje królestwo nie jest z tego świata, to jeżeli tak jest, jeżeli ono nie jest z tego świata, jeżeli to jest inne królestwo, które rządzi się innymi prawidłowościami, innymi zasadami, to czasami ja się dziwię, że my się dziwimy, że pewne rzeczy nas spotykają jako wierzących ludzi. Nie powinno, bo przecież jesteśmy uczestnikami innego królestwa i należymy do innego króla, więc dopóki ten król nie powróci, to będą ciągłe zmagania, walka o wpływy, które królestwo tak naprawdę zwycięży. Więc siłą rzeczy chrześcijaństwo jest, cierpienie jest wpisane w nasz chrześcijański życiorys. Cokolwiek to znaczy. Szyderstwa w pracy, niemożliwość awansu, znaczące uśmiechy ludzi na uczelni, którzy mogą traktować się jak głupka. Córka, która nie ma przyjaciół w szkole, bo jako jedyna wierzy inaczej i myśli inaczej. A czasami nawet fizyczne cierpienia. To był rok 89. Dokładnie parę dni po brutalnych wydarzeniach na placu Tiananmen. Młoda Chinka o nazwisku Peng zmierzała pociągiem do prowincji Henan. Zaledwie zdążyła zejść po stopniach z zatłoczonego wagonu kolejowego na stacji kolejowej w Guangzhou, aby chwilę potem służby specjalne wychwyciły ją z tłumu, skontrolowały i skonfiskowały jej bagaż, a ją odstawiły do więziennej celi. Jej bagaż był wypełniony egzemplarzami Biblii. Nie dotarła do miejsca docelowego, czyli do prowincji Henan, gdzie od lat 70. chrześcijaństwo rozrasta się w dynamicznym tempie, w takim tempie, za którym władze nie mogą nadążyć. Tego dnia młodziutka Peng miała po raz pierwszy w życiu doświadczyć fizycznych prześladowań za swoje chrześcijańskie przekonania. Zabrali ją ze stacji tak, jak stała. Pozbawiona kontaktu z ludźmi przez 8 miesięcy spędziła czas w małej celi. Strażnicy więzienia co jakiś czas częstowali ją elektrodami podłączonymi do prądu, żeby się przyznała, że jest antyrządową aktywistką. Peng miała na sobie bawełniane spodnie i koszulkę z krótkim rękawem. Pozbawiona podstawowych środków czystości i higieny osobistej, była zdana cały czas na tą samą odzież. 3 razy dziennie dostawała wodnistą zupę. Kiedy przyszła zima, przeszywający chłód sprawiał, że jej drobne ciało, schowane w letnich bawełnianych spodniach i koszulce z krótkim rękawem, trzęsło się z zimna na betonowej podłodze więziennej celi. Później została przeniesiona w inne miejsce, w którym spędziła 2 kolejne lata. Takich ludzi jak Peng jest całe mnóstwo. Peng, która starała się zawiesić swoje życie na niebie za swoje chrześcijańskie przekonanie, za swoją chrześcijańską działalność, dostała piekło na ziemi. Prawdę mówiąc, to ja nie wiem, czy ona dzisiaj żyje, bo tą historię o Peng słyszałem wiele, wiele lat temu, kiedy mówiono o niej wtedy, że jej ciało jest porane bliznami i jest bardzo schorowana. Ale jedną rzecz zapamiętałem z tej historii o niej, którą wiele lat temu usłyszałem, że jej życie miało wpływ na kolejnych ludzi, na mężczyzn i kobiety, których ona mogła pocieszać wtedy, kiedy oni doznawali różnego rodzaju wyzwań ze względu na Chrystusa. Ktoś kiedyś powiedział mądre zdanie. Wartość rzeczy jest mierzona trwałością i ceną, jaką jesteś w stanie za nią zapłacić. A cena dobrych rzeczy czasami jest wysoka. Bo dobre rzeczy kosztują. Czasami kosztują wiele. Może właśnie wtedy Paweł chce nam przypomnieć, że w naszych zmaganiach ze względu na Chrystusa Bóg jest zawsze z nami po to, żebyśmy mogli pocieszeni być też pociechą dla innych. Panie Boże, to jest, przyznajmy, że to jest trudny tekst. Prawda jest taka, że jest nam, Panie, dobrze. Jest nam często dobrze, jest nam wygodnie. Nie lubimy być wyrywani z naszej wygody. Wzdrygamy się, Panie, na myśl o cierpieniu, o wyzwaniach. Panie Boże, chcę Cię prosić, żebyś się pocieszał tych w naszym gronie, którzy w kontekście zawodowym, czy rodzinnym, czy dobrosąsiedzkim przechodzą przez trudy życia właśnie teraz, w tym momencie swojego życia. Panie, pocieszaj ich, Panie, stawiaj na ich drodze ludzi, którzy będą dla nich pociechą, tak aby ci, którzy tego teraz doświadczają, mogli być pociechą dla innych. Panie, dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego, który nas uzdalnia do tego, żeby przechodzić przez wyzwania życia, nawet takie, o których nawet dzisiaj nie myślimy, które mogłyby się wydawać niewyobrażalne, nie do przyjęcia. I Panie, nie wiem tak naprawdę, co będzie za 5 lat, za 10, ale cokolwiek by się miało nie dziać, Panie, proszę, przygotowuj nas, abyśmy zawsze byli gotowi, Panie, do obrony tej wiary, która jest w nas. Abyśmy, Panie, nigdy nie opadali na duchu. I zawsze się Ciebie trzymali, Panie. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.